Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, witam Państwa. Przepraszam za moją niedyspozycję głosową. Jestem za to pewien, że moi goście w dyspozycji wyśmienitej, również merytorycznej, bowiem dziś temat istotny z pogranicza ekonomii i socjologii. Stąd w loży ekspercko-komentatorskiej pan dr Marcin Cywiński. Witam pana.
Witam panie redaktorze, witam państwa.
Ekonomista z Akademii Jakuba Sparadyża i pan Rafał Zapadka, socjolog i publicysta. Witam pana.
Dzień dobry.
Panie doktorze, jeśli pan Rafał pozwoli, zaczniemy od pana. Związki nastrojów ekonomicznych w społeczeństwie z ekonomią są wielorakie.
Jak najbardziej.
A można je jakoś wyrazić wprost?
Znaczy generalnie można je wyrazić jako poziom zadowolenia bądź niezadowolenia społecznego albo takiej percepcji postrzegania sytuacji ekonomicznej kraju.
No mamy różne raporty Cebosu, Kantar Public, ale to one mówią o tym, jak było, tak? I jak jest ewentualnie?
Znaczy mówią generalnie o tym, jak jest, czyli jak Polacy postrzegają sytuację społeczną, sytuację ekonomiczną. Mówią o tym również, jak Polacy postrzegają przyszłość ekonomiczną kraju albo swojego gospodarstwa domowego.
Panie Rafale, to te nastroje społeczne, optymizm Polaków w ocenie gospodarki, to jest oczywistość dzisiaj?
No to nie jest oczywistość, to znaczy to, że to wychodzi w tak w różnych badaniach opinii publicznej, to rzecz jasna, szczególnie tych, którzy rządzą, powinno jakoś tam satysfakcjonować. Ale my...
Ale też mobilizować chyba.
No i mobilizuje, bo przecież choćby odwołam się do ostatniego przemówienia prezesa rządzącej partii, chyba z grudnia, kiedy deklarował uroczyście, no, że najważniejszą sprawą to jest, aby poziom życia, zarobki dogoniły ten poziom życia i tę wysokość zarobków, jaka jest na zachodzie kontynentu. Oni sobie rzecz jasna z tego zdają sprawę. Ale zdawanie sobie sprawy i realne możliwości, by tak się stało, to są przecież dwie różne rzeczy, tak? I tutaj warto tylko jedną rzecz postawić dość jasno. Mianowicie w naszym kraju od początku transformacji, a z dużym przyspieszeniem od roku 2004, czyli od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej, następuje rozchodzenie się tempa wzrostu PKB. On rzeczywiście ma miejsce, jest jednym z najwyższych w Unii Europejskiej.
Najwyższy, 5,7. Ostatnio wicepremier Włoch nam zazdrocił, chciał pożyczyć 1%
tak,
wzrostu.
Mamy wysoki wzrost PKB. Jednocześnie za tym wzrostem nie nadąża wzrost przeciętnej średniej płacy. To jest zjawisko, które musi niepokoić i tutaj trzeba szukać porządnego wyjaśnienia.
Przedtem mieliśmy VAT nieuszczelniony, prawda? Panie doktorze, twarde dane ekonomiczne, jakie są wobec tego? Bo tu jeszcze mam przed sobą tak mało niedoli, jeszcze u nas nie było taki ranking niezadowolenia. Bezrobocie i inflacja są niskie, więc konsumenci mają powody do zadowolenia i do wydawania pieniędzy.
Zgadza się. Tu ja nawiążę do wypowiedzi mojego przedmówcy. To, że ten wskaźnik PKB jest taki wysoki, jest głównie generowany przez dużą konsumpcję. Natomiast PKB, musimy pamiętać o tym, że bazuje na dwóch ważnych parametrach, a więc konsumpcję i inwestycje przedsiębiorstw. I niestety ten poziom inwestycji przedsiębiorstw jest dość niski.
Nadal niezadowolony.
Dokładnie. I w związku z tym ten poziom płac również jest niski, bo niestety przedsiębiorcy boją się troszeczkę inwestować z uwagi na klimat, który mamy dzisiaj w kraju. Natomiast nawiązując do postrzegania czy tej percepcji sytuacji ekonomicznej Polaków, na pewno postrzeganie jest dobre. Oczywiście jest to związane z dość dużymi świadczeniami socjalnymi, które dzisiaj oferuje nam
rząd. One się należą rodakom.
Czy się należą w takiej formie, to jest sprawa dyskusyjna. Natomiast mamy te środki dodatkowe, które możemy przeznaczać na konsumpcję i tym samym to postrzeganie jest pozytywne. Natomiast prawda jest taka, tutaj chciałbym przytoczyć wyniki badania TNS Kantar, które mówią o tym, że społeczeństwo postrzega pozytywnie sytuację ekonomiczną kraju, natomiast dość ograniczonym stopniu postrzega pozytywnie sytuację swojego gospodarstwa domowego.
Panie Rafale, chce pan powiedzieć, że takie żądania płacowe są uzasadnione?
Tak, są uzasadnione. No, mamy przykład budżetówki, tak? Udało się ugasić...
Zawsze niedoinwestowano.
Tak, zawsze udało się ugasić pożary, tam w przypadku policji, służb mundurowych, wojska przede wszystkim. Na to się zgłaszają. Trudno mieć pretensje do nauczycieli. No, rzeczywiście...
No, ale z horrendalnymi żądaniami.
To są oczywiście... No, ale to być może jest to kwestia techniki negocjacyjnej. Nie chcę w to wnikać.
Ja wiem, że pan bałby się wrócić do domu, gdyby pan inaczej się wypowiadał.
Nie, ja pan zresztą... mógł się wrócić do domu, natomiast... Jak mówię, trudno to oceniać, bo by trzeba poznać szczegóły, których ja do końca nie znam, poza tymi danymi, które są dostępne powszechnie w mediach. Ale ja jeszcze raz chciałbym zwrócić uwagę na rozwiew, na rozdział pomiędzy tempem wzrostu PKB a tempem wzrostu płacy, tej płacy przeciętnej, płacy średniej. Na tym się warto zatrzymać i po pierwsze warto sobie uświadomić, że Polska jest na szarym końcu, to znaczy nie zamykamy stawki w Unii Europejskiej, bo mają gorszy wskaźnik, to znaczy mniejszy udział płacy w PKB mają Węgrzy, Maltańczycy w Irlandii i na Słowacji. Ale Polska świeci czerwoną latarnię. I proszę Państwa, zawsze trzeba postawić pytanie, ale co jest główną przyczyną? Tu pan doktor wspomniał i ma rację. Problem braku odpowiedniego kapitału, dużego kapitału na inwestycje, na nowe inwestycje. Szczególnie na wysoką technologię.
Podobno pieniądze są, tylko nie ma pewności.
To też ogranicza, ale ja postawię taką tezę, że to rozchodzenie się wzrostu PKB i wzrostu płac jest także funkcją tego, że polska gospodarka w wyniku tak zwanej transformacji, czyli właściwie no, jej zmniejszenia, częściowo ograbienia, mam na myśli lata 90., jest gospodarką półkolonialną. Polacy i polskie wartości przemysłowe, czyli polskie fabryki, polskie
dywersyfikacja na przykład.
Tworzą dochód, ale ten dochód
wypływa.
W dużym stopniu wypływa. I dopóty my nie zmienimy charakteru polskiej gospodarki, dopóty to rozchodzenie się wzrostu PKB ze wzrostem płacy będzie trwało niestety dłużej.
Panie doktorze, jakiś skok ekonomiczny nam grozi, przepraszam, to grozi oczywiście w cudzysłowie, bo przecież mamy rok wyborczy, prawda?
Zgadza się. Znaczy na horyzoncie...
Nie służy racjonalnej gospodarce.
No na horyzoncie mamy takie objawy czy symptomy dekoniunktury, a więc ten okres dobrej sytuacji się kończy. I to jest bardzo ryzykowne z uwagi na to, co pan redaktor wspomniał, na ten rok wyborczy. A więc tutaj mamy troszeczkę sytuację dość taką ryzykowną. A więc jeżeli się okaże, że ten kryzys pojawi się, no to będziemy mieli dylemat, jak funkcjonować, jak tę sytuację ekonomiczną zachować w takim, jak jest dzisiaj.
No bo jest takie pojęcie oszczędności w gospodarce, panie Rafale, i ono nie jest dobrze przyjmowane przez społeczeństwo.
No bo ciągle jesteśmy nadal biedni, relatywnie biedni. Polacy potrafią się porównać ze swoim standardem życia do mieszkańców innych krajów.
Ale pracowitością nie odstajemy, może wręcz przeciwnie.
Zaiwaniamy jak mrówki.
Kiedyś to było wyłącznie jak na zachód się wyjeżdżało. Dzisiaj
nie, Polacy to nie tylko wskaźniki obie statystyczne, ale i nasz jakby ogląd rzeczywistości codzienny pokazuje, że to jak te mrówki przysłowiowe. Przeciętna płaca w sektorze przedsiębiorstw ona wynosi w tej chwili około chyba 4800 zł. Gdyby...
Brutto czy netto?
Oczywiście brutto. Mm-hmm. To za chwilę, bo jeszcze o tej medianie, ale ona wynosi mniej więcej tyle w tej chwili. I teoretycznie i statystycznie, gdyby poziom płac nadążał za wzrostem PKB, to jest tylko teoria, to ta płaca powinna być w Polsce dzisiaj przeciętnie wyższa o około 2000, niespełna 2000. To mówi, to jest taka manipulacja statystyczna, chociaż ona trochę działa na wyobraźnię. 4800 brutto, ale trzeba pamiętać, że ponad 50% płacy, jak mówi mediana, tak, to są te płace na poziomie najniższym, tak, około 2000, tak. Czy nawet trochę mniej.
Tak, tak, oczywiście. No, jak posługujemy się danymi statystycznymi, to
mniej nie może być, panie Rafale.
Nie, no musimy wziąć pod uwagę, że te mierniki średnie czy mierniki mediany są takie orientacyjne, natomiast zawsze powinniśmy wskazywać na inne parametry, typu nawet odchylenie standardowe, które mówi dokładnie, jak te pensje się kształtują. Ale natomiast chciałbym zwrócić uwagę na tą pensję, czy te niskie pensje Polaków. To mieliśmy już od lat takie postulaty, które słyszymy w mediach, słyszymy od różnych ekonomistów, różnych niektórych polityków. Wystarczy byłoby zlikwidować podatek dochodowy od osób fizycznych i wówczas automatycznie mielibyśmy poczucie, czy taką sytuację, gdzie relatywnie pieniądza więcej...
potężne kwoty.
Tak, no ten pieniądz tak wraca do budżetu, bo przeznaczamy przede wszystkim nasze środki na konsumpcję, więc w postaci podatków pośrednich te środki i tak wracałyby do budżetu. Natomiast dla nas ta percepcja zarobków byłaby o wiele, wiele lepsza.
No jest taka metoda zwiększenia dochodów do budżetu przez obniżenie podatków. Paradoksalna, prawda?
Zgadza się.
Panowie, rynek pracy w Polsce, co nas może uratować, bo jest coraz gorzej prawdopodobnie. Ukraińcy szykują się do skoku przez Odrę. I trudno im się dziwić, dwukrotnie większe zarobki na tych samych stanowiskach.
Tak, protestują Ukraińcy przeciwko średniej płacy za godzinę rzędu 14 zł brutto. Trudno się dziwić, dla Polaka też jest to przecież nieomal głodowa stawka. Czy mamy wyjście? No, rozmnażać się za bardzo nie chcemy, niestety, tak. Jest rozwiązanie, które jest, zdawałoby się, proste i łatwe.
Gorący kartofel, rozumiem.
Nie.
Imigranci.
Nie, imigranci nie. Najpierw mamy rezerwy, my Polacy mamy rezerwy. To rozwiązanie polega na tym, że należy skończyć zupełnie utopijną polityką kształcenia, jaka się przyjęła i stosowana jest w roku od lat, końcówki lat 80. tamtego wieku, że należy kierować wielkie zastępy młodych ludzi na studia i poziom tych studiów jest coraz niższy.
No kiedy było bezrobocie, to był jakiś racjonalny ruch swoisty.
Ale nie, to nie było racjonalne, bo to było, żeby uwolnić rządzących od gniewu. Tak? Szczególnie młody człowiek jest zdolny do protestu, nawet radykalnego. Dzisiaj w interesie przyszłości Polski, to jest moje stanowisko, ale nie tylko moje, należy dokonać zasadniczej zmiany w systemie oświaty, polegającej na tym, że powinny wrócić bardzo srogie, poważne matury. Niech tą maturę zdaje tylko 30% i świetnie. Niech wrócą porządne, srogie egzaminy wstępne na studia. Niech będzie studentów mniej, ale ten poziom ma wzrosnąć. Ile jest polskich uczelni w pierwszej 500? Jedna, dwie? Nie pamiętam. No, to są bardzo złe informacje. A jaki uzyskamy efekt? No, młodzi ludzie, ci, którzy nie zdołają przejść na studia wyższe, przyjdą szybko do dorosłego, normalnego życia, gdzie się zakłada rodziny, gdzie się rodzi dzieci i gdzie się podejmuje pracę. Jednocześnie oczywiście wzrośnie nacisk na kształcenie w zawodach, które są w tej chwili nieobsadzone, bo brak fachowców.
To można szybko zdobyć te umiejętności, prawda?
No ja myślę, że ta wizja jest to dość utopijna, dlatego że w moim skromnym zdaniem, no im więcej wiedzy, szczególnie wiedzy ekonomicznej, tym lepiej, bowiem świadomość ekonomiczna narodu jest bardzo ograniczona. Z drugiej strony, oczywiście nie każdy musi iść na studia, to jest prawda, natomiast wiedzę powinniśmy zdobywać. Natomiast obawiam się, że w sytuacji, kiedy młody człowiek zostanie przed dylematem, a więc nie mogę studiować albo muszę podjąć pracę i praca, która dzisiaj jest dość mało atrakcyjna, to podejrzewam, że spotkamy się z sytuacją migracji na zewnątrz, więc ludzie wyjadą z kraju, więc myślę, że tutaj mamy dobrą sytuację obecnie, kiedy mamy tutaj to ryzyko odpływu siły roboczej z Ukrainy. do obniżenia podatku albo do zlikwidowania nawet podatku dochodowego od osób fizycznych, wówczas ta wartość pieniądza, ta percepcja wartości pieniądza zwiększy się i możemy tutaj skusić pozostałe osoby do tego, żeby podjęły jednak pracę.
A kryzys w Unii Europejskiej, jaki będzie miał wpływ w przyszłym roku na naszą gospodarkę?
Znaczy, myślę, że tutaj poprzednie doświadczenia pokazały, że ten oddziaływanie kryzysów
bo ten nasz znakomity wynik jest wobec innych krajów europejskich tak znakomity właśnie.
Tak, ale prawda jest taka, że poprzednie doświadczenia pokazały nam, że mimo wszystko jesteśmy dość odporni na te wahania czy te sytuacje dość ryzykowne w Europie i na świecie. Oczywiście głównie dlatego, że nie jesteśmy tak mocno powiązani z rynkami zewnętrznymi i to jest nasz główny atut. Więc myślę, że my możemy odczuć te kryzysy, natomiast nie w takim stopniu jak inne kraje europejskie.
Panowie, na koniec króciutko, przyjęcie euro. Czy jest szansa, jest sens?
Nie ma najmniejszego sensu. Postawił to w sposób jednoznaczny i moim zdaniem absolutnie słuszny obecny prezes Narodowego Banku Polskiego. Powiedział wyraźnie, że Polsce euro nie będzie służyło w najbliższych latach. I między innymi, jak podejrzewam, jest to przyczyną, jedną z przyczyn wściekłego ataku na tego prezesa Glapińskiego, ataku, który właśnie się odbywa przed naszymi oczyma.
Tutaj zgadzam się w 100%. Euro w tej chwili nie jest nam w zupełności potrzebne.
Dziękuję bardzo za udział w audycji. Pan dr Marcin Cywiński, ekonomista z Akademii Jakuba z Paradyża. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
I pan Rafał Zapadka, socjolog i publicysta. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
A to była Polityczna Dogrywka. Na następną zapraszam już za tydzień o zwykłej porze. Mam nadzieję już całkiem zdrowy. Dziękuję bardzo.
Polityczna Dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna Dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.